Dzień dobry, mówi Mateusz Morawiecki.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki.
Witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu w nowym roku. Tym razem chcę jeszcze raz powiedzieć, może nieco dosadniej niż zwykle, czym jest Polski Ład i po co go wprowadziliśmy. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie pojawiło się kilka niejasności, które chcę tutaj rozwiać. I od razu powiem, że te niejasności są na chwilę, a reforma systemu podatkowego, którą właśnie wprowadzamy w życie, przysłuży się Polakom na pokolenia. Następnie zabiorę głos w pewnej sprawie, którą polski Twitter żył przez kilkanaście godzin. A na sam koniec nieco rozszerzę swój komentarz, który zamieściłem na Facebooku, komentarz dotyczący skandalicznej wypowiedzi pewnej pani europoseł. Ale po kolei. Od stycznia ruszył Polski Ład. Program cywilizacyjnej zmiany, na który Polska czekała długie dekady. I zanim krótko skomentuję medialną wrzawę, chcę najpierw powiedzieć kilka słów o tym, co jest w Polskim Ładzie najistotniejsze. A także po co w ogóle to robimy i jaki jest sens tej zmiany. Jeśli rzucimy okiem na historię ostatnich 30 lat, to myślę, że wszyscy możemy przypomnieć sobie dwa proste marzenia, które nam, jako Polakom, towarzyszyły. Chcieliśmy, aby Polska była krajem solidarnym i żeby obowiązywały u nas prawdziwe europejskie standardy. Niestety nie mieliśmy ani jednego, ani drugiego. To boli, tym bardziej, że przez wiele lat u władzy byli politycy, którzy solidarność i europejskość odmieniali przez wszystkie przypadki, bo tak było im wygodnie. Niewiele z tego jednak wynikało dla obywateli. Dziś ci sami politycy mówią nam, że Polska nie jest gotowa na zmiany, że Polacy nie zasługują na wyższe wynagrodzenia, na system podatkowy, który nareszcie byłby sprawiedliwszy. I ja naprawdę się nie dziwię, że im się przez 25 lat nic nie udawało zrobić. Nic nie udawało, aby Polskę pchnąć na tory zrównoważonego rozwoju. To nie jest dobry czas na zmiany, słyszymy od polityków opozycji. Dla nich nigdy nie było dobrego czasu na zmiany. To ich strach sprawiał, że Polska tkwiła w europejskim zaścianku, a Polacy na rynku europejskim byli traktowani jak tania siła robocza. Ja wierzę, że każdy czas jest dobry na zmiany, a dziś żyjemy w takich czasach, że zmiany są po prostu konieczne. Wśród elit liberalnych pojawia się dziś tendencja, żeby za stan państwa obarczyć koronawirusa. Pamiętacie Państwo czas sprzed 2015 roku? Pensja minimalna pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej nieco powyżej 1500 zł. Polska królestwem bezrobocia i umów śmieciowych. A na czele tego królestwa Donald Tusk, premier polskiej biedy. Oni do dziś się dziwią, że od 6 lat przegrywają kolejne wybory i po każdej porażce zagrzewają się tak samo. Platformo, nic się nie stało. Wszystkiemu jest winny PiS. Tymczasem stało się bardzo wiele. Polacy przestali wierzyć w neoliberalne zaklęcia, a uwierzyli w siebie. Uwierzyli, że mogą żyć w innej, bardziej sprawiedliwej Polsce. A Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że te marzenia można realizować. Polski Ład to kolejny rozdział historii realizacji polskich marzeń, ale on nie spadł z kosmosu. 6 lat pracowaliśmy, by położyć fundamenty pod tę zmianę. I tej pracy przez 6 lat towarzyszyły histeryczne krzyki opozycji. Kiedy wprowadzaliśmy 500+, słyszeliśmy, że budżet się zawali, a nas czeka tak zwana druga Grecja. Budżet się nie zawalił, finanse publiczne w środku kryzysu stulecia są w lepszej kondycji niż na zielonej wyspie Donalda Tuska. Mija tydzień od nowego roku, a opozycja nadal serwuje te same numery o Polskim Ładzie jako końcu świata. Pamiętacie, jak marszałek Tomasz Grodzki wyjął z bankomatu nowy banknot i stwierdził, że to dowód na to, że rząd drukuje pieniądze i zadłuża Polskę. To jest właśnie ten styl. Bzdury i insynuacje ogłaszane z najwyższą powagą. Chciałbym mieć nadzieję, że to tylko problemy z podstawami matematyki i ekonomii, ale sądzę, że prawda jest inna. Część opozycji świadomie prowadzi kampanię kłamstw wokół Polskiego Ładu. Ale faktów nie da się podważyć. Każdy, kto jest zatrudniony w Polsce na etacie i zarabia blisko 13 tysięcy złotych brutto, albo bezpośrednio zyska, albo po prostu będzie zarabiał tyle, co wcześniej. 12 800 zł brutto. Ja tylko przypomnę, że około 90% Polaków zarabia poniżej tej kwoty, a średnia krajowa wynosi nieco poniżej 6 tysięcy złotych brutto. I Polski Ład w pierwszej kolejności skierowany jest właśnie do tych 90% Polaków. Czy te lepiej sytuowane, czasami bardzo, bardzo dobrze sytuowane 10% Polaków skorzysta na Polskim Ładzie? Otóż tak, szanowni państwo, skorzysta. Skorzysta, choć nie dostaną wyższej pensji. Ale Polski Ład to również wielki program inwestycyjny. To również historyczny przełom w finansowaniu służby zdrowia i wiele, wiele innych korzyści. To zmiany, które nareszcie sprawią, że Polska będzie boksować w swojej kategorii wagowej, czyli dużego, rozwiniętego kraju europejskiego. Nasz przestarzały i niesprawiedliwy system podatkowy wymagał korekty od lat. I ta korekta przychodzi właśnie teraz. I ona będzie się wiązać z nieco większymi obciążeniami dla tych 10% najbogatszych Polaków. Tych, którzy do tej pory byli uprzywilejowani kosztem mniej zamożnych rodaków. A dlaczego tak będzie? Nie wszyscy tę odpowiedź zaakceptują, ale wierzę, że taki system jest po prostu sprawiedliwy, jest po prostu solidarny. Nikt nie funkcjonuje jednak w próżni. Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani i dlatego składamy się razem do wspólnej kasy. Razem, by finansować budowę dróg, służbę zdrowia, szkolnictwo dla naszych dzieci czy armię, która zapewnia nam bezpieczeństwo. I do tej wspólnej kasy Polacy powinni dokładać się na sprawiedliwych zasadach. Dlatego ten system jest pomyślany tak, aby ci, którzy zarabiają mniej, którzy na razie składają swój kapitał na przyszłość, płacili też niższe podatki. Do 30 tysięcy złotych państwo nie będzie pobierać nawet złotówki podatku PIT. Bo 30 tysięcy złotych rocznie to naprawdę wcale nie tak wiele. To tyle, żeby móc po prostu przeżyć i państwo nie powinno odbierać już nic z tej kwoty. Tak samo ma się rzecz z PIT 0 dla młodych do 26 roku życia. W końcu na początku kariery zawodowej zawsze jest najtrudniej. Potem, kiedy już wchodzimy na wyższy poziom i te zarobki rosną, pojawia się pierwsza standardowa stawka podatkowa, 17%, jedna z niższych w Europie. Jeszcze niedawno było to 18, ale dzięki skutecznemu zarządzaniu finansami publicznymi mogliśmy zmniejszyć ją o 1 punkt procentowy, czyli około 5-6%. W Polskim Ładzie robimy coś więcej. Do tej pory te 17% płacili wszyscy, którzy zarabiali do 85 tysięcy złotych. Od teraz 17% obowiązuje aż do 120 tysięcy złotych. Dopiero po przekroczeniu 120 tysięcy złotych rocznego dochodu ta stawka rośnie do 32%. I jeśli doliczyć do tego szereg ulg, które wprowadzamy, jak chociażby dodatkową ulgę dla rodzin z czwórką dzieci, to tak czy inaczej wychodzi, że płacimy jedne z najniższych podatków w Europie. Żeby państwo działało jak należy, żebyśmy się go nie wstydzili, żeby za przeproszeniem nie było dziadowskie, wszyscy musimy dołożyć coś od siebie. Ale żeby było jasne, dokładamy i oczekujemy wysokiego standardu. I przez całe życie te podatki muszą rozkładać się mniej więcej równo. Na początek, kiedy zarabiamy mniej, płacimy mniej albo wcale, a kiedy dochody rosną, odkładamy do naszego wspólnego budżetu nieco więcej. Szanowni państwo, to jest przecież podatkowy elementarz, o którym pewnie mało kto ma odwagę państwu opowiedzieć. Cóż się dziwić? Wcześniej w Polsce było tak, że większy procent podatku płacili nie ci, których było na to stać, ale ci, którzy ledwo wiązali koniec z końcem. I to nie była dobra sytuacja, przyznacie państwo. Dlatego powiedzieliśmy temu dość. Chcemy, żeby wszyscy Polacy zarabiali lepiej, ale w pierwszej kolejności zarabiać więcej muszą ci, którzy dotychczas byli pomijani. Na tym przecież polega progresywny system podatkowy, a u nas niestety w dużym stopniu był system odwrotny. Świat postawiony na głowie. Państwo myślicie, że chcę przez to zagadać pewne zgrzyty, jakie pojawiły się przy starcie Polskiego Ładu. Nic bardziej mylnego. My w przeciwieństwie do poprzedników nie tylko dotrzymujemy obietnic, ale umiemy przyznać się do błędów. Często jest tak, że jak chce się zrobić coś naprawdę dobrze, to najłatwiej o drobną pomyłkę. I taka pomyłka miała miejsce przy wypłacie pensji dla niektórych nauczycieli, zresztą przy udziale niestety niektórych samorządowców. Albo też przy wypłacie dla funkcjonariuszy służb mundurowych. System pobrał zaliczkę na podatek według starego schematu, a przecież powinien od razu uwzględniać te pieniądze w nowej, wyższej wypłacie. Ja doskonale rozumiem, że teraz, kiedy walczymy z inflacją, kiedy martwimy się o to, co przyniesie jutro, taki błąd był powodem ogromnego niepokoju i stresu w wielu domach. I za to wszystko przepraszam. To nie powinno mieć miejsca i robimy wszystko, żeby nie miało już miejsca w przyszłości. Zareagowaliśmy jednak natychmiast, bo błędy są po to, by je naprawiać. Tak po prostu działamy. nie mamy problemu z uczciwą krytyką, ale będziemy zawsze odpowiadać na tę nieuczciwą, której autorami są zazwyczaj ludzie, którzy powinni mieć wyrzuty sumienia z powodu swoich własnych politycznych zaniechań. Polski Ład podatkowy, samorządowy, Polski Ład w wielu dziedzinach to nie jest obietnica raju, który nastąpi za godzinę czy za dwa dni. To jest strategia, która krok po kroku umożliwia nam budowanie polskiego państwa dobrobytu i przezwyciężenie grzechów byle jakości III Rzeczpospolitej. Przezwyciężenie wysokiego bezrobocia, przezwyciężenie bardzo niesprawiedliwego systemu podatkowego. Gdybym w to nie wierzył, to bym tego nie powiedział i po prostu się tym nie zajmował.
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
W drugiej części podcastu chcę się włączyć w dyskusję, którą polski Twitter żył w ostatnich dniach. Chodzi o wypowiedź posłanki Lewicy, pani Anny Marii Żukowskiej, która mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych określiła, cytuję, bieda firmami. Nie jest to określenie oryginalne. Już wiele lat temu zostało wprowadzone do medialnego obiegu, choć chyba dopiero teraz wzbudziło szczególne emocje. Przyznam otwarcie, zupełnie temu oburzeniu się nie dziwię. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te firmy, które zatrudniają do 10 pracowników, mają bardzo duży wkład w naszą gospodarkę. Jeszcze w 2017 roku niemal co trzecia złotówka polskiego PKB pochodziła właśnie od takich firm. O jakich firmach w ogóle tu mówimy? O małych zakładach produkcyjnych, lokalnych sklepach, warzywniakach, fryzjerach, szewcach, kawiarniach, małej gastronomii czy mechanikach samochodowych. Można by tak wymieniać dalej. Często jest tak, że te firmy są mocno zakorzenione w lokalnych społecznościach. Za tym z kolei idzie troska o otoczenie i duża odpowiedzialność za jakość produktów czy usług. Niektóre z takich lokalnych firm i startupów z czasem nabierają coraz większego rozpędu, stając się firmami małymi, potem średnimi, a później dużymi, a czasami nawet największymi. Oczywiście nie każde przedsiębiorstwo ma potencjał do szybkiego wzrostu. Nie każdy przedsiębiorca potrafi i może wykorzystać taką szansę. Ale znam bardzo wiele przykładów polskich firm, a zajmowałem się tym zawodowo przez wiele, wiele lat. Znam wiele takich firm, które 10 czy 20 lat temu zaczynały dosłownie w garażu, a dziś wyrosły na liderów w swoich branżach, albo przynajmniej na liderów w swoich branżach w danym województwie. I w życiu gospodarczym musi być miejsce zarówno dla tych dużych, tych średnich, jak i dla tych mniejszych przedsiębiorców. W naturze też ekosystemy składają się z większych i z mniejszych drzew, z organizmów dużych i tych zupełnie małych. To absolutnie normalne. I dlatego te mniejsze przedsiębiorstwa to nie są żadne bieda firmy, tylko ciężko pracujący ludzie, których trud trzeba szanować i których trzeba wspierać. Właśnie z myślą o takich firmach rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował ulgi w postaci programów Ulga na Start, Mały ZUS czy Mały ZUS Plus, czy tak zwana rozbiegówka albo tak zwana działalność bagatelna. Właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy tarczę antykryzysową, która sprawiła, że setki tysięcy firm przetrwały najtrudniejszy okres pandemii. Ale to wszystko, o czym mówiłem do tej pory, to jest jakby jedna strona medalu. Teraz chciałbym przyjrzeć się problemowi od drugiej strony. Bo prawda jest też taka, że mamy tendencję, aby rozmywać granice między przedsiębiorcą a pracownikiem wypchniętym przez biznes na samozatrudnienie. I tutaj ujawnia się z kolei jeden z wielkich systemowych problemów III Rzeczpospolitej. Takich problemów, na które też Platforma Obywatelska na przykład miała zamknięte oczy. Otóż przedsiębiorca świadczący swoje usługi wyłącznie dla jednego klienta jest de facto jego pracownikiem. A pracodawca, podpisując z nim kontrakt B2B, oszczędza na składkach emerytalnych i na urlopach swoich pracowników. To jest słabość, a bardzo często niestety nieprawidłowość polskiego rynku pracy, której konsekwencje będą wyraźnie widoczne za kilka lat, kiedy rzesza samozatrudnionych osiągnie wiek emerytalny. Jeśli mamy do czynienia z firmami tylko na papierze, to na takim filarze nie da się zbudować rozwiniętej i nowoczesnej gospodarki. Między innymi z tego powodu wprowadziliśmy zmiany podatkowe, które zachęcają do zatrudniania pracowników na etat zamiast tworzenia niebezpiecznej fikcji. Reagowaliśmy także na inne strukturalne problemy rynku pracy. Wprowadziliśmy choćby zerowy PIT dla młodych, aby ułatwić im zawodowy start, a pracodawców zachęcić do zatrudniania osób z niewielkim doświadczeniem. Zmiana modelu gospodarczego to wyzwanie na długie lata. Ale jeszcze trudniej jest zmienić utarte schematy myślenia o gospodarce. Jak na przykład ten, że samozatrudnienie to świetna forma optymalizacji podatkowej. Nie, drodzy Państwo, to szkodliwy mit, z którym powinniśmy się pożegnać, jeśli myślimy na serio o rozwoju polskiej gospodarki. To generuje zresztą dodatkowo inny problem, na który zwracam zresztą uwagę od dawna. Chodzi o produktywność. Produktywność, czyli osiąganie coraz lepszych wyników przy coraz mniejszych obciążeniach, przy coraz mniejszych zasobach pracy, kapitału i innych czynników produkcji. Innymi słowy, praca mądrzejsza, ale nie cięższa. Niestety wciąż ciągną się za nami przyzwyczajenia do starego modelu pracy i niewystarczających inwestycji w nowocześniejszy sprzęt czy lepsze oprogramowanie, a także podnoszenie kompetencji pracowników. Z tym problemem borykają się w dużym stopniu mikroprzedsiębiorstwa. Potwierdzają to badania, z których wynika, że przejście pracownika z mikroprzedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa to dwukrotny skok produktywności. Przy jeszcze większym przedsiębiorstwie ten skok produktywności może być nawet kilkukrotny. Nie chodzi jednak o to, aby teraz porównywać, kto jest lepszy, a kto gorszy. Chodzi o to, żebyśmy opowiadali się za takim modelem gospodarczym, w którym każda firma ma przed sobą perspektywę ekspansji. Od mikro do małego przedsiębiorstwa, od średniego do dużego. Dlatego chcę to mocno podkreślić. Wypychanie pracowników na jednoosobową działalność gospodarczą nie sprawi, że staniemy się narodem przedsiębiorców. Silne firmy potrzebują zrównoważonego i sprawiedliwego środowiska, w którym mogą wzrastać. I to jest właśnie istota Polskiego Ładu. Wraz z reformą modelu gospodarczego poprawi się także kultura gospodarcza, no i wreszcie jakość polskich firm. Na koniec chciałbym nawiązać do sprawy, o której już w tym tygodniu pisałem na Facebooku, ale która nadal nie daje mi spokoju. Chodzi o słowa pani europoseł Janiny Ochojskiej, w których porównuje polskich funkcjonariuszy i żołnierzy do Adolfa Eichmanna, niemieckiego zbrodniarza, jednego z ludzi odpowiedzialnych za Holokaust. Nie przez przypadek mówi się, że niemiecki nazizm i zagłada to jedne z największych przestróg dla ludzkości. Najbardziej przerażający wydaje się fakt, że to piekło na ziemi stworzyli nie jacyś barbarzyńcy z kosmosu, ale ludzie, których nazwalibyśmy cywilizowanymi. Niemcy, gdzie narodził się nazizm, zawsze słynęły ze wspaniałej kultury, z niezwykle wysublimowanej filozofii. A jednak to właśnie tam pojawiła się ta jedna z najbardziej antyludzkich ideologii w dziejach. Przypadek Eichmanna jest wyjątkowy. Chyba nikt nie opisał go lepiej niż Hannah Arendt w słynnej książce Eichmann w Jerozolimie – Rzecz o banalności zła. Myślę, że pani Ochojska przegapiła tę jedną z najważniejszych książek XX wieku. Gdyby ją czytała, wiedziałaby, że Eichmann miał proces w Jerozolimie, a nie w Norymberdze. Na czym jednak polega wyjątkowość Eichmanna? Zaskoczę Państwa. Na jego absolutnej przeciętności. Arendt pokazuje, że ideologią nazistowską przesiąknięty był niemal cały naród niemiecki. Wielu zbrodniarzy nazistowskich mówiło potem, że oni tylko wykonywali rozkazy Hitlera. Ale prawda o tamtych czasach jest inna. Niemcy masowo wierzyli w Hitlera. Eichmann należał do tych, którzy nie tłumaczyli się szczególnie ze swoich zbrodni. Co więcej, był dumny ze swoich działań, a im skuteczniej zabijał, tym więcej satysfakcji odczuwał. Zresztą odsyłam Państwa do tej bardzo, bardzo ważnej książki. Zadaję sobie pytanie, jak można posunąć się do takiej nikczemności, by porównać polskich żołnierzy do ludobójcy, do mordercy milionów ludzi? Szczerze, nie mam dobrej odpowiedzi. Ale słowa Janiny Ochojskiej to tylko szczyt góry lodowej. To haniebne szaleństwo nieuprawnionych porównań historycznych, które pojawiają się coraz częściej. Wystarczy zerknąć do ostatniej książki Donalda Tuska, w której przewodniczący PO snuje opowieść o podobieństwie między swoim losem a losem Stefana Zweiga, przy czym Zweig popełnił w 1942 roku samobójstwo w proteście przeciwko hitleryzmowi. Donald Tusk, zamknięty podczas kwarantanny w swoim mieszkaniu, zastanawiał się, czy dzisiaj postawa Zweiga ma również zastosowanie, czy jednak trzeba mieć nadzieję i walczyć. Mógłbym zapytać, gdzie jest kres tego szaleństwa, tego obłędu? Jak trzeba być oderwanym od rzeczywistości, by wokół siebie dostrzegać samych faszystów? A może to mówi nam coś o samych neoliberałach, którzy każdego, kto się z nimi nie zgadza, są gotowi od razu traktować jako spadkobiercę Hitlera? To wszystko można byłoby zbyć jako dowód historycznej ignorancji czy medialny spektakl. Ale mówimy o niemieckim nazizmie, mówimy o Holokauście, mówimy o niemieckich zbrodniach, które kosztowały życie miliony Polaków, miliony Żydów, miliony Rosjan i osoby wielu innych narodowości. Te porównania nie szkodzą tym, w których są wymierzone. One szkodzą nam wszystkim, bo to prosta droga do banalizacji zła, przed którą przestrzegała tak bardzo Hannah Arendt. A brak szacunku wobec faktów historycznych oznacza de facto brak szacunku wobec ofiar niemieckiego nazizmu. I w tej kwestii, proszę Państwa, nie ma miejsca na debaty. W tej kwestii potrzeba opamiętania, o które jeszcze raz proszę. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Tymczasem miejcie się dobrze. Pamiętajcie o zdrowiu swoim i swoich bliskich. Do usłyszenia niebawem. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.